Witam Was bardzo serdecznie. Jeśli spojrzycie do materiałów kongresowych, zobaczycie, że tam są pewne informacje na mój temat sprzed 12 lat, więc poczułem się naprawdę odmłodzony. W tym czasie bardzo wiele się wydarzyło, a więc nie dwójka, ale ósemka dzieci, czwórka tutaj, czwórka w niebie. I na co dzień prowadzę, jestem jednym z liderów dzieła Nowego Pokolenia Ojców. To dzieło Nowe Pokolenie Ojców to jest dzieło, którego celem jest to, żeby pogłębiać trzy relacje z Bogiem, z żoną i z dziećmi. I tym staramy się na co dzień zajmować. Ale skoro już zrobiliśmy taką wycieczkę w przeszłość i miałem okazję poczuć się te 12 lat młodszy, to sięgnę jeszcze dalej. Chciałbym Wam opowiedzieć historię pewnej kartki. Otóż przed wielu, wielu laty, kiedy z moją ukochaną, obecnie już żoną od 16 lat. Tak, ja nigdy nie byłem dobry, wiecie, ja jestem humanistą, dla mnie liczby to nie są proste rzeczy, ale od 16 lat, ale jesteśmy razem od 22 lat. I kiedy zaczęliśmy się spotykać, to ponieważ nie mieszkaliśmy bardzo blisko siebie, w związku z tym pisywaliśmy do siebie listy. Kto z Was ma takie doświadczenie pisania listów? No, to znaczy, że macie podobny staż małżeński jak ja, albo i większy. Więc pisywaliśmy do siebie listy i kiedyś, jak już się pobraliśmy i przeprowadzaliśmy się, a przeprowadzaliśmy się wiele razy, to za każdym razem wspominam przenoszenie tych kolejnych kartonów z listami. Któregoś razu nawet postanowiliśmy je posegregować i policzyć. Doliczyliśmy się 1000 i przestaliśmy, ponieważ wciąż jeszcze czekało kilka nieotwartych kartonów. Ale był taki moment, który wywarł na mnie ogromne, dla mnie miał ogromne znaczenie. Mianowicie kiedyś dostałem od Ulci kartkę, ręcznie przez nią zrobioną kartkę. Te listy to była forma kontynuowania naszych wciąż niedokończonych rozmów. Ale też to była okazja do tego, żeby coś sobie dać. To były rzeczy, które sami wykonywaliśmy. Uwielbialiśmy takie ręczne jakieś drobiazgi dla siebie przygotowywać. I dostałem kiedyś ręcznie wykonaną przez nią kartkę. Na tej kartce było jedno zdanie, ale to zdanie mocno wyryło się w mojej pamięci i myślę, że miało ogromny wpływ nie tylko na moje życie, ale na nasze życie, nie tylko wtedy, ale również i dzisiaj. I to zdanie, które tam przeczytałem, brzmiało następująco. Nic tak jak marzenie nie tworzy przyszłości. To był właśnie ten moment, w którym postanowiłem i razem postanowiliśmy, że będziemy bardzo świadomie sięgać po nasze marzenia, że będziemy starali się zrobić wszystko, co możemy, aby sięgnąć po te najgłębsze marzenia, które odkrywaliśmy w naszych sercach. I jednym z takich marzeń było oczywiście marzenie o naszej rodzinie, o naszym małżeństwie. I chciałbym Cię teraz zachęcić do takiej krótkiej refleksji. Chciałbym, żebyśmy od tego miejsca wyszli, żebyśmy z tego miejsca zaczęli naszą wędrówkę dzisiaj, podczas tego ostatniego dzisiaj głoszonego słowa. Jakie są Twoje marzenia o Waszym małżeństwie dzisiaj? Myślę, że to, co ważne, to to, że potrzebujemy wciąż rozpalać i odnawiać w nas marzenie o naszym małżeństwie, marzenie o naszej rodzinie. Niezależnie od tego, w jakim stażu małżeńskim jesteście dzisiaj, bo marzenie nie powinno w nas umierać. I bardzo często te marzenia pokazują nam pewien kierunek, w którym chcemy, pragniemy zmierzać, ale zdarza się również, że te marzenia odsłaniają pewne braki, odsłaniają pewne deficyty, odsłaniają to, czego dzisiaj jeszcze nie mam, czy to, czego jeszcze dzisiaj jako małżeństwo nie mamy, a czego pragniemy i za czym tęsknimy. Si vis pacem parabellum, to zdanie z dzieła Wegecjusza o sztuce wojennej. Jeśli pragniesz pokoju, szykuj się do wojny. Myślę, że idealnie pasuje do tego kongresu pokój i wojna, bo wojna przyjdzie. Tego możesz być pewien, tego możesz być pewna. Dlaczego? Jeśli miałbym powiedzieć o tym, jaka jest najprostsza zasada działania złego, działania nieprzyjaciela w naszym życiu, szatana, to powiedziałbym, że to, co Bóg kocha, tego szatan nienawidzi. To, co Bóg kocha, to, co Bóg miłuje, tego szatan nienawidzi. Jeśli więc Bóg kocha jedność małżeńską, to szatan będzie tym, który będzie starał się wprowadzać rozdźwięk, dystans, izolację między nami w naszych małżeństwach. Zresztą słowo diabolos znaczy po łacinie ten, który dzieli. Jeśli Bóg kocha przebaczenie i sam jest miłosierdziem i pragnie, abyśmy sobie przebaczali wzajemnie, to szatan będzie tym właśnie, który będzie starał się przekonać cię do tego, że masz prawo stawiać swoje racje ponad relacje. Że masz prawo zatrzymać się gdzieś w swoim poczuciu zranienia, w swoim poczuciu sprawiedliwości, co oddala cię od jedności, oddala cię od przebaczenia. Bóg kocha dobre słowo. On jest tym, który przynosi dobrą nowinę, dobre słowo. Dlatego szatan będzie starał się wprowadzać w naszą komunikację, w nasz dialog małżeński, tak dużo krytyki, narzekania, niezadowolenia, jakiejś ironii, jakichś takich uwag, które będą raniły nasze serca. Jeśli Bóg jest tym, który kocha wspólnotę małżeńską, to szatan będzie właśnie tym, który będzie starał się prowadzić ciebie i mnie do miejsca samotności i izolacji. Że nikt cię nie rozumie, że twoja żona cię nie rozumie, że twój mąż cię nie rozumie. Będziesz czuł się nierozumiany albo nierozumiana przez wszystkich. Będziesz zatrzymywać pewne rzeczy w sobie, ale w ten sposób będziesz sam. A jak głosi tytuł tej konferencji, zwycięzca nigdy nie jest sam. Wojna przyjdzie. Przyjdzie dlatego, że masz wroga. Każdy z nas, jak tu jesteśmy wszyscy w małżeństwach, mamy wroga, który jest przeciwnikiem naszego powołania, który będzie walczył przeciwko naszemu powołaniu. I oczywiście, żeby była jasność, z wykształcenia jestem terapeutą małżeńskim. To nie jest tak, że na każdy kryzys małżeński patrzę tylko i wyłącznie jako na zmaganie duchowe, jako na walkę duchową. Nie. Bardzo często szatan będzie używał naszej historii, naszych zranień, naszych braków, osobistych deficytów, żeby wprowadzać brak jedności, jakieś niezrozumienie w nasze małżeństwa. Ale oczywiście, że będzie bazował na naszej słabości i potrzebujemy wzrastać, potrzebujemy uczyć się z sobą rozmawiać. Ale nie zapominajmy o tym, że mamy przeciwnika, że mamy kogoś, kto prowadzi wojnę przeciwko naszym małżeństwom. A jeśli tak, to potrzebujemy podjąć te właściwe narzędzia, te właściwe środki, również duchowe środki, żeby się obronić, żeby zawalczyć o naszą jedność. I będę chciał się z wami podzielić kilkoma przemyśleniami wokół tego, czego potrzebujemy, co będzie takim orężem, które pozwoli nam stawać w tej walce, w tej naszej codziennej wojnie o jedność w naszych małżeństwach. Po pierwsze, wywieraj duchowy wpływ. To jest pierwsza rzecz, którą chciałbym się z wami podzielić. Zwycięzca nigdy nie jest sam. To jest tytuł tego słowa, tej konferencji, to jest prawda. I to jest taka prawda, która ma moc odmienić twoje spojrzenie na samego siebie, twoje spojrzenie na twoje poczucie siły w trosce o twoją relację małżeńską. Nigdy nie jesteś sam. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest po stronie twojego małżeństwa. Bóg jest po stronie mojego małżeństwa. I to jest coś szalenie istotnego. Przez lata pracowałem jako terapeuta małżeński, starając się pomagać małżonkom w odbudowywaniu ich relacji poprzez poprawę komunikacji, nauczenie się tego, w jaki sposób okazywać sobie miłość, przywiązanie, przynależność. Ale tak wiele razy, jeśli to były małżeństwa wierzące, sięgaliśmy do tego źródła siły, którym jest Bóg. Bóg jest po stronie twojego małżeństwa. I chciałbym, żeby to była taka prawda, która bardzo mocno wybrzmiewać będzie w twoim sercu i będzie rezonować. Bóg jest po stronie twojego małżeństwa. Chciałbym, żebyście to powtórzyli to zdanie. Chciałbym, żebyś powiedział teraz na głos. Bóg jest po stronie mojego małżeństwa. Powiedz to.
Bóg jest po stronie mojego małżeństwa.
Bardzo ładnie. Ale chciałbym, żebyś powiedział teraz z takim ogromnym przekonaniem. Jeśli nawet potrzebujesz, to wykrzycz to, że Bóg jest po stronie mojego małżeństwa.
Bóg jest po stronie
twojego małżeństwa. I mogą przyjść takie momenty, w których będziesz się czuł słaby. Będziesz się czuła słaba, będziesz się czuł zagubiony. Nie będziesz wiedział, co zrobić. Jak poszukać drogi do jedności z kobietą, z przyjaciółką twojego życia. Może to samo, tego samego ty będziesz doświadczała jako żona. I wtedy przypomnisz sobie, że Bóg jest po stronie twojego małżeństwa. I to On może dać ci siłę, żeby pokonać coś w sobie i wykonać krok jeden i drugi i kolejny, by tę jedność małżeńską odzyskać. Bóg jest po stronie twojego małżeństwa. To jest bardzo ważna prawda. Jeśli doświadczamy trudności, jakiejkolwiek trudności, pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to paść na kolana. To kolana są tym miejscem, w którym możemy prosić o rozwiązanie. Tak często zdarza się również mi szukać odpowiedzi na różne trudności. Zastanawiam się, szukam odpowiedzi, do kogo mogę zadzwonić, kto może mi pomóc, kto może mi doradzić. Tak często szukamy wsparcia w różnych osób. Ale w pierwszej kolejności potrzebuję pamiętać, że Bóg jest po mojej stronie. Bóg jest po stronie mojego powołania. Bóg jest po stronie mojego małżeństwa. Bóg jest po stronie twojego małżeństwa. Jest taki fragment w liście do Rzymian 8:28. To jest jeden z moich ulubionych fragmentów w piśmie. To jest fragment, który mówi coś bardzo ważnego o naszym powołaniu. To jest fragment, który tak często odnoszę do myślenia o swoim małżeństwie, który tak często odnoszę do myślenia o moim ojcostwie. Jest to fragment, który w przekładzie Biblii Tysiąclecia, on w edycji świętego Pawła brzmi troszkę inaczej, ale w edycji, w tłumaczeniu tysiąclatki możesz sobie zapisać Rzymian 8:28. Warto ten fragment do niego sięgać, warto nauczyć się go na pamięć. I znajdujemy tam takie słowa. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według jego zamiaru. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według jego zamiaru. To jest fragment, w którym Paweł zwraca uwagę na coś szalenie istotnego. Że Bóg chce współdziałać z tobą i ze mną, kiedy kroczymy drogą naszego powołania. A tym podstawowym powołaniem, tą naszą podstawową drogą do świętości jest powołanie życia małżeńskiego. Dalej rodzicielskiego, rodzinnego. To jest pragnieniem Boga dla mnie i dla ciebie. To jest nasza droga, w której chcemy się uświęcać. To jest ta droga, którą Pan dla nas zaplanował. Ale więcej nawet, On chce z tobą współdziałać. Czym jest współdziałanie? Wiecie, mieszkamy na wsi, chociaż pochodzę z Krakowa, od wielu, wielu lat marzyliśmy o tym, żeby przeprowadzić się na wieś i to marzenie udało nam się, jak wiecie, staramy się sięgać po nasze marzenia i to jest jakaś prawda o nas, a o naszej rodzinie w ogóle, że staramy się, podejmujemy próbę sięgania po różne marzenia i naszym marzeniem było to, żeby się wyprowadzić na wieś. Mamy całkiem spory zwierzyniec, kozy, mieliśmy owce, konia, nigdy wcześniej nie mając zwierząt, więc jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Prowadzimy takie ekologiczne gospodarstwo, w którym świetnie się odnajdujemy. To jest nasza pasja, również przestrzeń naszej małżeńskiej pasji, o tym jeszcze wspomnę. I tam mieszkając, mamy taki zwyczaj, że na święta Bożego Narodzenia, kilka dni przed świętami, udajemy się do takiego małego lasu, który znajduje się na naszej działce i ścinamy jedno drzewko, które później dumnie, prawda, stawiamy w pokoju gościnnym, koło kominka, dekorujemy. To jest nasza świąteczna choinka. Cała trudność polega na tym, że właściciel, poprzedni właściciel, sadząc ten las, zrobił następującą rzecz. Ponieważ została mu pusta przestrzeń działki, kilkanaście arów, pojechał do szkółki z roślinami, z drzewkami, z krzewami i wykupił wszystkie sadzonki, jakie były. Po prostu wziął hurtem wszystko, dostał dobrą cenę i postanowił je posadzić. Jeżeli kiedykolwiek sadziłeś drzewa, to wiesz dobrze, że to wymaga pewnego skupienia, bo kiedy sadzisz drzewko, to jest maleńki krzaczek, sadzisz go tu. I nagle czytasz w internecie, albo ktoś ci doradził, że kolejne masz posadzić 4 metry dalej. Więc idziesz 4 metry, patrzysz na tamtego malucha i myślisz, że tu masz posadzić kolejnego. Myślisz sobie, no niemożliwe, no taka przestrzeń, jak to będzie wyglądać. Więc sadzisz gęściej, tak? Często popełniamy ten błąd. To jest błąd amatora, to jest błąd nowicjusza. I właśnie taki błąd popełnił poprzedni właściciel. Więc nasadził tych małych drzewek, bardzo dużo, ale wiecie, po 20 latach te małe drzewka urosły bardzo wysoko. Większość z nich to są drzewa iglaste, więc kiedy my stajemy przy tych drzewach, bardzo blisko nich, patrzymy w górę, to widzimy, wiecie, pień i coś zielonego u góry. Wiecie, wiele, wiele metrów pnia, bo jest za mało, za gęsto, nie ma światła, więc tam nie ma gałęzi i na końcu coś. Więc to jest zawsze przygoda. Ponieważ, wiecie, to jest wielki rytuał dla nas. Dzieci przygotowują sanki, wiecie, jak traperzy w czasach jakichś, nie wiem, kanadyjskich podbojów Alaski. Przygotowują sanie, przygotowujemy piły, jakieś siekiery, wiecie, wszystko zabieramy z sobą, żeby to drzewko ściąć. Więc wybieramy drzewko, patrząc tylko i wyłącznie na goły pień, bo nie wiemy, co z u góry. No więc ścinamy to drzewko, kładziemy je i dopiero patrzymy, jaka będzie choinka tego roku. I to czasem nas zaskakuje. W zeszłym roku Emilka, nie ma tu Emilki, jest ze mną, ale gdzieś teraz poszła, Emilka dowiązywała wieczorami gałązki. Więc możecie sobie wyobrazić. To było niesamowite, słuchajcie. Budzisz się i patrzysz. To drzewko rośnie. Rozrasta się na naszych cud. Słuchajcie, Emanuelek, tutaj siedzi mój najstarszy syn, ale od jakiegoś czasu już ścinamy te drzewka razem. Mamy taką piłę moja, twoja, może kojarzycie, prawda? Jest taka piła moja, twoja. Trzeba w dwie osoby nią pracować. Cała trudność polega na tym, że trzeba dobrze ze sobą współgrać. Więc my z Emanuelkiem ścinaliśmy te drzewka już razem przez kilka lat, ale najmłodszy nasz mój syn, Jonatan, czterolatek, w tym roku dołączył do tego zacnego rytuału i też chciał ze mną ścinać drzewko. No więc, żeby go nauczyć, razem z Emanuelkiem podeszliśmy do drzewka, wzięliśmy tą piłę moja, twoja, no i jedziemy, nie? Moja, twoja, moja, twoja. Cała trudność, taka małe wytłumaczenie dla pań, trudność w pracy tą piłą polega na tym, że nie możesz pchać, możesz ciągnąć, ale nie możesz pchać, ponieważ ostrze wtedy się wygina. Czyli ja robię ruch w jedną stronę, Emanuelek robi w drugą. I wtedy, wiecie, jak wpadamy w taki rytm, to leci robota. No więc Jonatan, który jest bardzo dynamicznym chłopcem, jest absolutnie stuprocentowym cholerykiem, jeśli chodzi o temperament. Więc jak on zobaczył, jak to się robi, on mówi, ja chcę. Synku, ale przypatrz się dokładnie. Nie, ja chcę. Pomyślałem, że to będzie dobra lekcja wychowawcza. No więc poprosiłem chłopców, żeby się zamienili. No i wiecie, ja tam wziął tą piłę i próbuję ścinać. Ale to nie działa. Bo nie ma harmonii, bo nie ma współpracy, bo nie ma współdziałania. Więc dopiero kiedy zaskoczył, zobaczył, jak to się dzieje, że trzeba coś czasem odpuścić, trzeba czasem dać się poprowadzić, że ktoś musi pociągnąć, nie ty. I wtedy robota idzie naprzód. Ale właśnie ten obrazek tego ścinania drzewka bardzo mocno skojarzył mi się z tym fragmentem świętego Pawła, o tym, że Bóg chce współdziałać z nami. Są takie momenty w naszym życiu małżeńskim, na pewno wiesz o takich momentach, bo każdy z nas doświadcza i pokoju, ale również i wojny. Każdy z nas doświadcza zmagania o utrzymanie jedności i bliskości w małżeństwie. Że czasami po prostu jest trudno. Że czasami się okazuje, że są jakieś problemy, które trudno rozwiązać od wielu lat albo wydają nam się wręcz nierozwiązywalne. To właśnie wtedy potrzebujemy tego rodzaju wsparcia. Potrzebuję prosić Boga i wiedzieć o tym, że On jest po stronie mojego małżeństwa, a więc czasem ja wykonuję ruch, ale czasem nie wiem, co zrobić. I wtedy mogę liczyć na to, że On wykona swój. I ja dołożę swój, a On wykona swój. I tym jest współdziałanie. I to właśnie Bóg nam obiecuje. Bóg obiecuje tobie i mnie, to jest potężna obietnica, że chce współdziałać z tobą jako mężem, że chce współdziałać z tobą jako żoną, aby budować jedność małżeńską, aby budować silne, mocne, pełne miłości, przyjaźni małżeństwo. Co to oznacza w praktyce? Otóż w praktyce oznacza to wywieranie duchowego wpływu w praktyce oznacza, że potrzebujemy być ludźmi modlitwy. Potrzebujemy być ludźmi modlitwy, potrzebujemy usłyszeć to wszystko, co Słowo Boga mówi nam na temat modlitwy. W liście Jakuba 5,16 czytamy o tym, że wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Bogu podoba się, kiedy stajemy przed Nim z ogromną determinacją i wytrwałością. Mam to doświadczenie, że bardzo wiele osób, nie myślę teraz już tylko o terapii, ale w ogóle w naszej posłudze, bo od paru lat już nie prowadzę terapii, ponieważ zajmuję się głównie taką posługą ewangelizacji i głoszenia słowa. Bardzo wiele osób przychodzi i dzieli się swoimi trudnościami, swoim trudem życia w różnych obszarach, a to trudności z dziećmi, a to z żoną, a to w pracy, a to nie wiem, co zrobić, nie mogę czegoś rozeznać. Ale odpowiedź jest zawsze jedna. Czy się o to modlisz? I jak się o to modlisz? Co można byłoby powiedzieć o tym, jak bardzo ci zależy na tej intencji, patrząc na to, jak się modlisz? Potrzebujemy odkryć na nowo ten rodzaj gorliwości i wytrwałości, których przykłady znajdujemy w Słowie Bożym. Potrzebujemy na nowo dać się zainspirować Słowem do tego, aby trwać wytrwale w modlitwie. Dlatego, kiedy małżonkowie przychodzą albo ktoś z jakąś trudnością przychodzi, taką bardzo poważną i prosi o jakąś wskazówkę, zwykle mówię, znajdź 7 osób, które będą się modlić, tak żeby każdego dnia ktoś się za ciebie modlił, każdego dnia tygodnia. Potrzebujemy tworzyć duchową przestrzeń, wywierać duchowy wpływ. Na czym to polega? Opowiem wam historię. To jest historia człowieka, którego imienia nie znajdziesz na kartach Biblii, ale jego imię pojawia się w pismach rabinów żydowskich. Pojawia się w kilku miejscach, zawsze w kontekście tylko tej jednej historii. Ponieważ pojawia się w różnych tradycjach rabinistycznych, daje nam to pewne przekonanie, że ta historia jest prawdziwa. Chociaż nie znajduje się w kanonie Pisma Świętego. Otóż jest to historia o człowieku o imieniu Choni. Choni był człowiekiem, który był człowiekiem oddanym Bogu. Jego serce płonęło dla Boga. I któregoś razu wydarzyło się, że w Izraelu zapanowała susza. Nad Jerozolimą lał się żar z nieba. Nie było deszczu już od wielu, wielu tygodni. Okoliczne, niezbyt głębokie studnie już powysychały, więc ludność, która mieszkała dookoła Jerozolimy, ściągnęła do miasta, szukając ocalenia, z nadzieją na to, że tam znajdą dostęp do wody. Ale sytuacja pogarszała się z dnia na dzień. Więcej ludzi, wciąż gorąc, żadnych perspektyw na niebie, że pogoda się zmieni. Co robi Choni? Choni, który był znany jako człowiek oddany Bogu, przychodzi na plac świątynny, bierze kawałek patyka, zaznacza krąg wokół siebie i mówi tak. I nie mówi tego w sercu. To nie jest deklaracja, którą on składa wobec Boga, ale to jest deklaracja, którą składa wobec Boga i wobec wszystkich, którzy go słyszą. Jaką on miał wiarę? Mówi tak. Nie wyjdę z tego kręgu, dopóki Bóg nie ześle deszczu. Różne były pewnie reakcje ludzi. Część z nich pewnie myślała sobie, jak to dobrze, że jest człowiek gorliwszy niż ja. Że on będzie się modlił o deszcz, no bo jak dla niego spadnie, to i dla mnie. Ale Choni się modlił w tym kręgu dzień i noc. Po kilku dniach nad Jerozolimę zaczęły ściągać chmury. Pojawiły się pierwsze chmury, pojawił się pierwszy deszcz. delikatny deszcz, który zaczął padać. Miasto było rozradowane. Wszyscy się weselili. Zbiegli się na plac świątynny. Zaczęli tańczyć, radować się, śpiewać. Nie widzieli deszczu od wielu, wielu tygodni. I mówią do Honi: jak to dobrze, że się modliłeś w tym kręgu, teraz wreszcie możesz wyjść z tego kręgu, bo Bóg cię wysłuchał i zesłał deszcz. A Honi mówi: nie, nie wyjdę z tego kręgu, bo ja się modliłem o deszcz, a nie o jakąś mrzawkę. I został w kręgu. Pewnie część ludzi myślała sobie: tyle dni na słońcu, może coś za mocno przygrzało. Ale Honi wiedział, co robi, został w tym kręgu. I po kilku kolejnych dniach nad Jerozolimę ściągnęły gęste, ciężkie, ciemne chmury, z których spadła ulewa, jakiej ludzie nie pamiętali od lat. I nagle wtedy wszyscy zrozumieli, znów przybiegli na plac świątynny i zaczęli się cieszyć. I mówią do Honiego: Honi, jak to dobrze, że nas wtedy nie posłuchałeś. Jak to dobrze, że wtedy nie wyszedłeś z kręgu, ale teraz już możesz wyjść z kręgu, bo Bóg wysłuchał twojej modlitwy. A Honi mówi: nie wyjdę z tego kręgu, bo ja się modliłem o deszcz, a nie o ulewę, która zaraz wszystko zniszczy. I dopiero wtedy Bóg zsyła równy, miarowy deszcz, który nic nie niszczy, ale nawadnia ziemię. I to jest postawa człowieka, która powinna nas zainspirować. Może są takie sytuacje w twoim życiu dzisiaj, pomyśl, z czym się mierzysz. Może to są jakieś lęki, może jakieś obawy, może jakieś trudności w relacjach ze współmałżonkiem, z dziećmi, może z twoimi własnymi rodzicami, może we wspólnocie, z przyjaciół, może nie wiesz, co robić. Może martwisz się o swoją przyszłość. To jest to miejsce, w którym potrzebujesz stanąć przed Bogiem, zatoczyć krąg wokół siebie i powiedzieć: Bogu, nie wyjdę, dopóki nie dasz mi odpowiedzi, dopóki nie dasz mi błogosławieństwa, o które proszę. To jest postawa Jakuba, który mocuje się z Bogiem, prosząc Go o błogosławieństwo. Mamy prawo tak prosić Pana. Słowo nas do tego zaprasza. A więc potrzebujemy powrócić do gorliwej modlitwy. To czasem bywa bardzo trudne. Zdarza się, że poczucie zranienia, szczególnie wtedy, kiedy doświadczamy jakiegoś konfliktu, niezrozumienia, samotności w naszych rodzinach czy w naszych małżeństwach, wtedy trudno się modlić. Jak trudno wtedy się modlić. Ja pamiętam takie momenty też w moim życiu, kiedy trudno było mi się modlić. Trudno było mi wydobyć z mojego serca słowa, które by wyrażały pragnienie mojego serca. Ale nawet wtedy możesz się modlić. Czasami zapominamy albo nie rozumiemy gestów, które wykonujemy podczas modlitwy. Chciałbym się podzielić z wami znaczeniem takiego jednego gestu, który może stać się twoją modlitwą właśnie w czasie wojny, właśnie w czasie twojej ciemnej doliny, właśnie wtedy, kiedy jest ci tak bardzo trudno, że już nie widzisz nadziei. Kiedy składasz dłonie do modlitwy, składasz je w ten sposób. Nie wiem, czy wiesz, co znaczy ten gest modlitwy, złożone dłonie. Pamiętam, jak na jednych rekolekcjach zadałem to pytanie i ktoś się wyrwał do odpowiedzi, taki bardzo gorliwy człowiek. Mówi: ja wiem, ja wiem. Ja mówię: no do czego? Nigdy mi się to wcześniej nie zdarzyło, żeby ktoś znał rozumienie tego gestu. I on mówi: ja wiem, ja wiem. Ja pamiętam z katechezy. Ksiądz mówił, że to tak trzeba złożyć ręce, bo to jest taka rakieta, która zanosi te modlitwy do nieba. Nie? Żeby pamiętać, gdzie te modlitwy idą. No musimy wyjść trochę głębiej w rozumienie pewnych gestów. Ten gest złożonych dłoni to jest bardzo dawny, to jest starożytny gest. Gest, który towarzyszył w Kościele od wielu, wielu wieków, od samego początku. Gest złożonych dłoni to był gest niewolnika. Niewolnik, który przychodził do swojego pana w starożytności, składał w ten sposób dłonie, przychodził do swojego pana i mówił: zwiąż mnie i poprowadź, gdzie chcesz. Zwiąż moje ręce i poprowadź mnie, gdzie chcesz. To był gest uległości, gest posłuszeństwa. To był gest zgody na wolę swojego Pana. I teraz chrześcijanie biorą ten gest i czynią z jego coś niesamowitego. Kiedy składasz dłonie do modlitwy, miej świadomość, że to jest gest, w którym mówisz Bogu: Panie, poprowadź mnie, dokąd chcesz. Dam Ci się poprowadzić. Chcę, żeby wypełniała się Twoja wola. I czasem nie wypowiesz ani słowa, ale może jedyna rzecz, na którą będzie Cię stać, tak było też parę razy w moim życiu, to żebyś złożył dłonie w modlitwie, w tej świadomości, co to znaczy. I to będzie twoją modlitwą. A więc potrzebujemy wywierać ten duchowy wpływ. To jest to oręże naszej walki, abyśmy się przygotowali na czas pokoju. Druga rzecz. Buduj przestrzeń dobrych słów. Przez lata, kiedy pracowałem jako terapeuta, jeszcze wcześniej, kiedy pracowałem na uczelni, zgłębiałem temat komunikacji jako narzędzia terapeutycznego w terapii czy w ogóle w pracy z ludźmi. To znaczy, bardzo szybko odkryłem, że prawdą jest to zdanie, które wypowiedziała kiedyś Virginia Satir. Virginia Satir to była znakomita terapeutka, już nie żyjąca od wielu lat, która powiedziała kiedyś w ten sposób: problem to nie problem. Problemem jest to, jak o nim porozmawiać. I mnie to uderzyło i pomyślałem sobie, że to jest prawda. Że bardzo często ludzie przychodzą z problemami, które obiektywnie nie są głębokimi, ciężkimi, nierozwiązywalnymi problemami, ale to, co czyni je nierozwiązywalnymi problemami, to to, że małżonkowie nie potrafią o nich ze sobą porozmawiać. To, że nie potrafią się usłyszeć. Chciałem wypracować taki model terapii, który będzie bazował na poprawie komunikacji. Z tą nadzieją, że jeżeli małżonkowie będą w stanie z sobą rozmawiać, to wreszcie się usłyszą, a kiedy wreszcie się usłyszą, to może będą w stanie zrozumieć się wzajemnie i znaleźć inne, lepsze rozwiązania. A może w ogóle pierwszy raz znaleźć jakieś rozwiązania. A więc potrzebujemy tworzyć tą przestrzeń dobrych słów. I nieprzyjaciel wie o tym, że to jest bardzo proste narzędzie, żeby wprowadzać brak jedności między nami. Że tak często w naszych małżeństwach brakuje na co dzień dobrych słów. Że tak często przychodzi nam łatwo narzekać, krytykować, nie zauważać tego, co dobre, ale zawsze zauważysz to, że akurat te buty są położone nie na miejscu. Chodzi o te drobiazgi, które składają się na naszą rzeczywistość. Były prowadzone kiedyś takie badania, bardzo ciekawe badania w Stanach Zjednoczonych, w Instytucie Gottmana, których bardzo ciekawe badanie, ono trwało kilka lat. To było badanie, które polegało na tym, że małżeństwa, które brały udział w tym badaniu, podzielono na dwie grupy. Podział na grupy dokonywał się w ten sposób, że małżeństwa wypełniały pewnego rodzaju taką ankietę, kwestionariusz, taką rozmowę badawczą, brały udział w takiej rozmowie badawczej, która pozwalała na rozdzielenie małżeństw na dwie grupy. Tych, którzy byli oceniani jako silni, stabilni, jako mocne małżeństwa, które się obronią przed kryzysem, i tych, którzy są słabi małżeńsko-relacyjnie i którzy przy jakimś większym kryzysie prawdopodobnie nie będą potrafili sobie z tym poradzić. A następnie zaproszono te małżeństwa, aby przez kilka dni mieszkały w domu. Ten dom był naszpikowany kamerami i mikrofonami i rejestrowano komunikację, jaka dokonuje się między małżonkami. Możecie sobie wyobrazić, jak wiele materiału badawczego zgromadzono. Następnie przez kolejnych kilka lat to analizowano. I wniosek, który został jako jeden z pierwszych w ogóle opublikowany po tych badaniach, zaskakujący, pokazujący coś, co intuicyjnie czujemy, pokazał następującą rzecz. Mianowicie wśród małżeństw, które się źle miały, które były oceniane jako te słabe, które mogą sobie nie poradzić z kryzysem, które są konfliktowe i już skryzysowane, na jedną pozytywną uwagę przypadało 5 negatywnych. Tymczasem wśród małżeństw, które się miały dobrze, na jedną negatywną uwagę przypadała mniej więcej jedna pozytywna. 5-krotnie więcej negatywnych komunikatów. Ja to samo widziałem w gabinecie. To było, słuchajcie, zdumiewające. Kiedy małżonkowie przychodzili na terapię, to dzielili się swoimi trudnościami, opowiadali o swoich trudnościach, tak często mówili w słowach pełnych narzekania. Pamiętam taką sytuację, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Zresztą zrodziła taką bardzo ciekawą sytuację. Mianowicie na terapię małżeńską, wiecie, to często tak jest, nie? Że ja w ogóle jako terapeuta często się czułem jak mechanik samochodowy, czyli przychodziła żona, parkowała mi męża w gabinecie, w fotelu, mówiła, niech go pan naprawi, wrócę za pół godziny. Bo często tak jest, że to żony mają tą intuicję, że potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy pomocy. Postawa mężczyzny, ja z obcym facetem o naszych problemach rozmawiać nie będę. I tak się bardzo często zdarza. I to była jedna z tych sytuacji. No więc ta kobieta wybłagała tego faceta, żeby on przyszedł z nią na spotkanie terapeutyczne, ale on absolutnie nie miał na to ochoty. Po co to zrobił? Żeby jej powiedzieć, byliśmy i nie pomogło. Szukał argumentów. Ale to było bardzo przykre ich słuchać, dlatego że kiedy poprosiłem ich o to, żeby opowiedzieli, z jakimi trudnościami się mierzą, to ona próbowała opowiedzieć tak w miarę obiektywnie o tym, czego doświadcza, co jest dla niej raniące, o tym, że go nie ma dużo w domu, że czuje się zostawiona sama z dziećmi, z obowiązkami domowymi, ale jednocześnie podkreślała pewne jego zalety, podkreślała to, że on dużo pracuje, że na pewno robi to dla dobra rodziny i tak dalej, i tak dalej. Starała się zobaczyć coś dobrego w nim. Natomiast kiedy on doszedł do słowa, słuchajcie, to było bardzo przykre, miażdżąca ją krytyka. Nie wypowiedział ani jednego dobrego słowa na jej temat. Cały czas ją miażdżył swoim niezadowoleniem i narzekaniem. To był taki wysoki, bardzo postawny facet. Bardzo szybko mu się emocje udzielały, więc kiedy zaczął mówić o tych jej błędach, to wiecie, wstał, zaczął chodzić po gabinecie i wymieniać te różne rzeczy. To było trudne. Ja mu mówię w pewnym momencie, wie pan co, niech pan sobie usiądzie tutaj koło żony. I sobie taki rozgorączkowany usiadł. Ja mówię, wie pan co, chciałbym pana o coś prosić. Czy mógłby pan... Czemu pan teraz spojrzeć na swoją żonę i powiedzieć jej, kochanie, pięknie dzisiaj wyglądasz? No więc wiecie, ten taki emocjonalny, cały rozgorączkowany, czerwony facet mówi, no nie ma problemu, pani, ale oczywiście, że tak, oczywiście, oczywiście. Ale teraz przy panu? Ja mówię, no tak, no teraz przy mnie, skoro to nie jest problem, no to jakby mógł pan tak życzliwie powiedzieć żonie, że pięknie dzisiaj wygląda. W tym momencie, wiecie, zmienia się atmosfera w gabinecie. Facet patrzy na mnie z absolutną złością, wściekły. Tak schylił głowę. I po chwili dłuższej wymamrotał coś, co brzmiało mniej więcej: kochanie, pięknie się wyglądasz. A ja pomyślałem: o nie, to jest twój szczęśliwy dzień. Trafiłeś na mnie. I mówię mu tak: wie pan co, jest pan takim wysokim, postawnym, wydaje się pan takim silnym mężczyzną, ale coś pan tam wymamrotał pod nosem. Ja naprawdę nic z tego nie słyszałem. Żona na pewno też nic nie słyszała. No ja mam nadzieję, że pan jest w stanie powiedzieć to jakoś tak głośno, wyraźnie, żeby to było słyszalne. Gula już taka: kochanie, pięknie dzisiaj wyglądasz. Mówię: proszę pana, ja naprawdę oczekuję od pana, że pan będzie w stanie zrobić tak prostą rzecz. No, wygląda pan na człowieka, który potrafi zrobić tak banalną rzecz, jak powiedzieć żonie jedno proste zdanie. Ja wtedy spojrzał na mnie i powiedział: kochanie, pięknie dzisiaj wyglądasz. Kiedy uzmysłowił sobie, co powiedział, wiecie, bańka pękła, atmosfera, która była bardzo napięta, nagle pękła. No tak, pośmialiśmy się chwilę. On tak spojrzał na tą swoją żonę. Mówi: kochanie, ale ty naprawdę pięknie dzisiaj wyglądasz. Jej reakcja: rozpłakała się. Płakała jakieś 2-3 minuty, po czym powiedziała: od dnia ślubu nie usłyszałam od ciebie dobrego słowa. I to go uderzyło. Znaczy, on zobaczył, że jego słowo ma potężną moc i brak jego dobrego słowa też ma potężną moc. Jak często widziałem wśród małżeństw brak dobrych komunikatów. Zastanów się, jak wiele dobrych rzeczy już sobie dzisiaj powiedzieliście. A może spieszyliście się na kongres, a może przeciwnie, atmosfera tego kongresu jest tak cudowna, że jest wyjątkowo dobrze, ale w czwartek, jakbyśmy mieli sobie powspominać, jak wyglądał czwartek, rozumiecie, o co chodzi? Chodzi o to, ile już dobrych rzeczy powiedziałaś swojemu mężowi dzisiaj. Ile dobrych słów wypowiedziałeś do swojej żony. Czy miałeś okazję już jej podziękować? Popatrz teraz na swoją żonę. Popatrz teraz na swojego męża. Spójrzcie na siebie. Odwróćcie się ku sobie. No, zaczyna się robić tak miło, prawda? O, już rączka, prawda, tutaj. Rączka na kolanko. Podziękuj swojej żonie. Powiedz swojemu mężowi: dziękuję, że tu ze mną przyszedłeś. Powiedz swojej żonie: dziękuję, że mnie to zaciągnęłaś, tak? To był twój pomysł. Podziękuj. Słowa mają ogromne znaczenie, słowa mają ogromną moc. Zobaczcie, jak się zmienia atmosfera między nami, kiedy zaczynamy mówić sobie dobre słowa. To samo dotyczy naszych dzieci. Kiedy mówisz swojemu dziecku dobre słowo, to je dźwiga i buduje. Kiedy go nie mówisz, to brak, deficyt dobrego słowa też niszczy. Ale jeśli w ten brak wstawisz jeszcze narzekanie, krytycyzm, ironię, to nagle okaże się, że wasza relacja może być bardzo trudna, pełna napięcia, niezadowolenia. Już lepiej w ogóle z sobą nie rozmawiać, niż żebyście mieli do siebie usta otwierać. Pamiętam taką parę, chciałbym się z wami podzielić takim narzędziem, które przyniosło ogromny owoc. Praktycznie wszystkie pary, z którymi pracowałem w terapii, otrzymywały to narzędzie jako zadanie do pracy małżeńskiej. Jest to narzędzie, które chyba przyniosło najbardziej błogosławiony owoc przez te wszystkie lata mojej pracy małżeńskiej. Chciałbym się tym z wami podzielić, bo to jest coś, z czego możecie skorzystać dzisiaj. Możecie od dziś, od teraz zacząć. To są najlepsze zmiany. Dzisiaj. Nie jutro, ale dzisiaj. Zresztą błogosławieństwo tego narzędzia jest tak wielkie, że nazwałem je listą błogosławieństw. Otóż do mnie na terapię kiedyś przyszła para. Była to bardzo zaskakująca para. Była to para, która przyniosła mi bardzo wiele ciekawych opowieści, historii, anegdot. Byli niesamowici. Byli małżeństwem z krótkim stażem. Nie mieli dzieci. Jakieś 5-6 lat stażu małżeńskiego. Ale to już wystarczyło, żeby kilkanaście razy w ciągu tych kilku lat małżeństwa się od siebie wyprowadzali. Bardzo dynamiczne na małżeństwo. Wiecie, takie bardzo konfliktowe małżeństwo. Bardzo ciekawe. Ona bardzo elegancka pani pracująca w korporacji, on pracownik wyższej uczelni, który miał w ogóle taką manierę, że do mnie zwracał się w osobie trzeciej, czyli na przykład mówił: czy pan Michał zechciałby zauważyć? No a pan Michał zechciałby albo nie zechciałby, nie? No więc oni przyszli na terapię. Ja zawsze mówię, że SOFA to jest pierwsze narzędzie diagnostyczne. Nie kwestionariusze, nie testy osobowościowe, nie rozmowa, tylko SOFA. No bo rozumiecie, jeżeli to małżeństwo przyszło i ona usiadła na jednym krańcu tej sofy, a on półdupkiem, wiecie, na drugim krańcu, już prawie trzymając za klamkę, żeby wybiec z tego gabinetu w razie W, to pokazywało, wiecie, ten dystans między nimi pokazywał coś więcej niż tylko to, że chcieli usiąść na dwóch krańcach sofy. To mówiło coś o ich relacji. I zaczęliśmy rozmowę, to była taka, wiecie, no trudna rozmowa, zero współpracy między nimi. zero patrzenia na siebie. Ciągle sobie wpadali w słowo, przerywali sobie, dopowiadali, dogadywali, mnóstwo ironii. Trudno było z nimi zacząć. Miałem wrażenie, że w ogóle nie współpracują na żadnym poziomie, w żaden sposób. W pewnym momencie widzę, że ściskają w swoich dłoniach zwinięte w rulon zeszyty. No więc wiecie, pomyślałem sobie, no pewnie będą notować jakieś moje złote myśli, no, ale już parę złotych myśli było, żadnych notatek nie zrobili. Chyba nie o to chodzi. No i pytam ich, słuchajcie, widzę państwo, że tutaj macie takie zeszyty, przynieśliście na to spotkanie, tak, 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 tak. O, jak to dobrze, że pan Michał zechciał zauważyć, nie? Ja pytam, ale szanowni państwo, to do czego służą te zeszyty? I pierwszy moment dobrego kontaktu wzrokowego, pełna współpraca, kochanie, to może ty powiedz, nie, to ty wyjaśnij. Więc dają mi te zeszyty, kładą na stole, mówią, panie Michale, to najlepiej będzie, jak pan Michał sobie sam zobaczy, nie? No więc pan Michał sobie wziął, otworzyłem ten zeszyt i oczom własnym nie wierzę. To są te momenty, wiesz, w których myślisz sobie, cholera, czemu nie zostałem hydraulikiem? Otwieram ten zeszyt i widzę coś niesamowitego. On, pracownik wyższej uczelni, na Politechnice pracujący, wiecie, inżynier, idealnie od linijki zrobiona tabeleczka, wiecie, pięknie. Przewracam strony, na wiele stron zapisana. To, co tam czytam, mnie zdumiewa. Mianowicie kategorie, wiecie, te nagłówki tych kolumn są następujące. Liczba porządkowa, 1, 2, 4 i tak dalej. Data, godzina zdarzenia. I co czytam? Kilka przykładowych wpisów. Zapamiętałem je, bo zrobiły na mnie duże wrażenie. Na przykład wpis numer 127, 18 października, godzina 9.07. Wylała kawę, którą sobie właśnie zrobiłem. Albo wpis numer 80, on ma dokładnie taki sam zeszyt. Wpis 83, liczba porządkowa 83, data 6 czerwca, godzina 13.07. Kiedy siadałam, odsunął mi krzesło i upadłam. Ja patrzę na te zeszyty. Wiele stron zapisanych, wiecie, z dokładnością co do godziny i minuty, z samych złych rzeczy, które sobie robili. I w mojej głowie eksploduje pytanie, po cholerę oni to robią, nie? Ale w grzecznych słowach pytam, szanowni państwo, jakbyście mogli mi wyjaśnić łaskawie, jaki jest cel notowania tych rzeczy. No więc oni z takim ogromnym zdziwieniem patrzą na siebie, nie wiedzą, o co pytam. I aha, no panie Michale, już rozumiemy, dlaczego pan pyta. No jak to po co? No, robimy to po to, żeby pamiętać. Rozumiem, ale po co chcecie państwo te rzeczy pamiętać? No bo, panie Michale, jak my się kłócimy, to bardzo często kłócimy się o fakty. Na przykład ja mówię, bo ty zrobiłaś to i to, a ona wtedy mówi, wcale tego nie zrobiłam. I ona biegnie po zeszyt, przynosi, pokazuje mi, no i zrobiłem. Okej. Więc przyjąłem taką zamyśloną pozę. Zapadłem się głęboko w fotel. Spojrzałem na zegarek, jeszcze nie mogę zakończyć terapii. Sesja musi trwać. Co ty zrobisz? To są te momenty, w których modlisz się głęboko, bo wiesz, że to wykracza poza twoje terapeutyczne możliwości. I zacząłem się modlić. Panie, ja naprawdę nie mam pojęcia, co tym ludziom powiedzieć. I myśl, która w mojej głowie się zrodziła. I mówię im tak, szanowni państwo, to mam taką prośbę, jakbyście mogli wziąć teraz te zeszyty. Bardzo zadaniowe małżeństwo, genialni byli pod tym względem. Jak się mi dało zadanie, wiecie, zrobili od A do Z. Jakbyście państwo mogli wziąć teraz te zeszyty, odwrócić je na drugą stronę, i zrobić podobną taką tabelkę. Więc zrobili szybko tą tabelkę, bardzo ładnie, elegancko. I ja poprosiłem, abyście mogli państwo zrobić następującą rzecz. Na samej górze taki nagłówek napiszcie. Imię współmałżonka, a następnie kochanie, dziękuję ci za to, że dzisiaj. Chwilę to trwało, ale jak już wreszcie zapisali kochanie, na przykład tam nie, Marcinie, kochanie, czy tam kocham cię, dziękuję ci za to, że dzisiaj, albo Jolu, kocham cię, dziękuję ci za to, że dzisiaj, to poprosiłem ich o następującą rzecz. Chciałem was, szanowni państwo, prosić o to, żebyście wypełniali tą listę, wpisując przynajmniej jedną rzecz każdego dnia. Do następnej sesji. Spotykamy się za 2 tygodnie. Jakbyście państwo mogli jako dopowiedzenie tego zdania, dziękuję ci za to, że dzisiaj, dopisać przynajmniej jedną rzecz każdego dnia. Tak, żebyście mieli też w to wgląd, możecie sobie to czytać oczywiście. No i zapisujcie każdego dnia przynajmniej jedną rzecz. Spotykamy się po 2 tygodniach. Ja przychodzę do gabinetu, patrz, oni już siedzą. Ale słuchajcie, ale jak siedzą? Rozumiecie, prawda? Bliziutko siebie. No więc ja tak patrzę na nich z ogromnym zdumieniem. Oni już nie mogli wytrzymać, już po prostu ich roznosiło. Więc wreszcie pada to najważniejsze dla nich pytanie. Szanowni państwo, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 2 tygodni? I oni opowiadają w ten sposób. Panie Michale, myśmy nigdy się nie spodziewali, ale ta terapia to cud. To jest już ostatnia nasza sesja. bo jest fantastycznie już. Proszę pani Michała, już wszystko się zmieniło. No tak, jakby się mogli państwo, chodzili później przez 2 lata na terapię. Mówię, szanowni państwo, jakbyście mogli powiedzieć, co się wydarzyło. I oni opowiadają następującą historię. Otóż podeszli do tematu bardzo zadaniowo. No więc wiecie, on wpisał jej jedną rzecz, ona wpisała mu jedną rzecz. Następnego dnia on wpisał jej jedną rzecz, ona wpisała mu jedną rzecz. Trzeciego dnia on wpisał jej jedną rzecz, ale ona wpisała mu 2. Więc następnego dnia on wpisał jej 3. I rozumiecie, nagle zaczęli się prześcigać w tym, kto komu powie więcej dobrych rzeczy. To była niesamowita para. Oni uważali, że są bardzo konfliktowi. Jeśli uważacie, że jesteście bardzo konfliktowi, to spróbujcie to przedefiniować. Ja im powiedziałem, wiecie co państwo, jak dla mnie to nie jesteście konfliktowi, tylko bardzo namiętni. Mi się to szalenie spodobało. No więc oni byli bardzo namiętni, z namiętnością się od siebie wyprowadzali jeszcze parę razy, ale też wracali do siebie i właśnie tacy byli. Ale to mi dało do zrozumienia, że potrzebujemy troszczyć się o to, żeby wypowiadać regularnie do siebie dobre słowa. I w ten sposób powstała lista błogosławieństw. Jeśli chcesz poprawić atmosferę w waszym domu, waszej relacji małżeńskiej, to skorzystaj z tej listy błogosławieństw. Zróbcie sobie takie kartki. Powieście sobie je na lodówce, połóżcie gdzieś na jakimś nocnym stoliku, miejcie je blisko siebie i wpisuj codziennie jedną rzecz swojemu mężowi, jedną rzecz swojej żenie, za którą jesteś jej czy jemu wdzięczny czy wdzięczna. To będzie zmieniało atmosferę między nami. Teraz najważniejsza sprawa. To narzędzie jest banalnie proste, ale oddziaływuje w niesamowity sposób w kilku różnych możliwościach. Po pierwsze, oczywiście zaczynają pojawiać się częściej dobre słowa. Po drugie, oczywiście jest to okazja do tego, żeby zobaczyć, nauczyć się zauważać dobre rzeczy. Wiele par małżeńskich, ja proszę, żeby robili to przez 40 dni, ale wiele par małżeńskich przestaje pisać po kilku, tam 20-30 dniach i zaczynają to do siebie mówić i o to idzie. To o to chodzi. Ale możesz się też bardzo wiele dowiedzieć. Bo może się okazać, że to, co jest dla ciebie czymś wspaniałym i cennym, dla twojego małżonka wcale takim nie jest. Jest coś ważniejszego, za co on jest tobie wdzięczny. Pamiętam taką sytuację, takie małżeństwo, które przyszło na terapię. Oni też mieli listę błogosławieństw. W pewnym momencie ona mówi, że chciałaby wyjść do toalety, no więc wychodzi do toalety. I on, wiecie, przypływ szczerości męskiej. Nie? Nachyla się do mnie, jak dwaj kumple, nie? Mówi, panie Michale, ale panu Michale, taką historię muszę opowiedzieć. Niech pan Michał sobie wyobrazi. Otóż wymyłem żonie samochód. Postawiłem centralnie przed oknem. Mieszkamy w domu, więc ona ma kuchnię tak, że ma zlew, ma okno i przed tym oknem, jak myję naczynia, postawiłem jej wymyty samochód, felgi. No tak zrobione auto. I co wpisała mi tego dnia? Włożyłeś łyżeczkę do zmywarki. Wyobraża pan sobie? Ale nagle się okazuje, że możesz zobaczyć, co jest dla niej ważne, co jest dla niego najważniejsze, co jest istotne, czego on, ona potrzebuje. Ale tu potrzeba wytrwałości. I najważniejsza rzecz w tym narzędziu jest taka. Nie ma znaczenia, czy twój współmałżonek coś ci wpisał, czy zapomniał, czy tego nie robi. Ważna jest twoja część odpowiedzialności. To będzie uczyć ciebie tego rodzaju wytrwałości i zaangażowania, o które chodzi w naszych małżeństwach. Była taka sytuacja, gdzie na terapię małżeńską przyszła kobieta. Mąż powiedział, absolutnie on nie potrzebuje żadnej terapii, chodź sobie sama. No więc ona przyszła sama i zaczęliśmy pracować. Trudna relacja małżeńska, taki mąż, który okazywał ogromną obojętność, bardzo agresywną wręcz obojętność swojej żonie. I w pewnym momencie, widząc, jak to wszystko wygląda, mówię jej, wie pani co, jest taka lista błogosławieństw, może warto byłoby, żebyśmy to spróbowali, żeby troszkę ocieplić relacje między wami. No i ona mówi, ale panie Michale, on się nigdy na to nie zgodzi, nie masz szans. Ja mówię, spokojnie, może coś się da zrobić, może pani pomyśleć, no, jakąś zachętą, może jakąś szczególną prośbę do niego skierować. Ona mówi, panie Michale, ja mam przecież imieniny niebawem. I on mnie pytał, co ja bym chciała na imieniny. To ja go poproszę, żeby na imieniny nic mi nie kupował, tylko ze mną tą listę błogosławień zrobił. No, słuchajcie, facet słyszy, że ma pisać coś na kartce i kasę nie musi wydawać, nie? Od razu się zgodził. No więc on się zgodził na to, więc ona była bardzo zachwycona. Przyszła na kolejne spotkanie, spotykaliśmy się co tydzień i mówi, pani Michale, zgodził się, będziemy pisać. Mówi, super. Po kolejnym, w kolejnym tygodniu przychodzi i mówi, pani Michale, no ale... Ja tam piszę, pytam o tą listę błogosławieństw, ona mówi, no ja tam piszę, no piszę codziennie, ale on mi jeszcze nic nie wpisał. Spokojnie, może potrzebuje się jakoś tak wdrożyć w to, może potrzebuje jakoś się odważyć, przełamać. Proszę pisać dalej. Kolejny tydzień przychodzi, mówi, pani Michale, to nie ma sensu, już 14 dni minęło, codziennie mu wpisuję. Wpisuję mu nie jedną rzecz, ale nawet więcej, a on nic mi nie wpisał. I to był kluczowy punkt w tej terapii w ogóle, bo nagle zaczęliśmy dotykać najgłębszej intencji serca. I to jest coś bardzo ważnego, bo tu chodziło o listę błogosławieństw, ale to może dotyczyć każdej rzeczy w naszym życiu. Mianowicie zaczęliśmy głęboko rozmawiać o tym i zadałem jej pytanie o to, dlaczego ona wpisuje tam te rzeczy. I nagle doszliśmy, wiecie, jak po sznurku do kłębka że ona wpisuje mu te dobre rzeczy, ponieważ pragnie, oczekuje i tęskni wzajemności, ponieważ chce wreszcie od niego usłyszeć coś dobrego. Czy to była zła motywacja? Nie. Ale najgłębszą motywacją powinno być pisanie tego dlatego, że chce ci podziękować, nie dlatego, że chce coś w zamian. Jak często my w naszych małżeństwach gubimy pewne rzeczy albo tracimy szansę na dobre rzeczy, ponieważ intencją mojego serca jest to, żeby dostać coś, pewną wzajemność. To już nie jest bezinteresowna miłość. Więc to był kluczowy moment, bo ona wtedy postanowiła i wytrwała w tym przez kolejne miesiące dalszej naszej pracy, że będzie wpisywać te rzeczy i wszystko, cokolwiek podejmie, całą pracę nad sobą, nie po to, żeby on był dla niej miły, nie po to, żeby on ją kochał, nie po to, żeby on wypowiadał wobec niej życzliwe słowa i czynił wobec niej dobre gesty, ale dlatego, że ona chce robić to dla niego. Koniec, kropka, nic więcej. To był kluczowy moment zmiany intencji jej serca. Teraz końcówka tej historii. 37 dzień pisania listy błogosławień. Na 40, o które prosiłem. 37 dnia dostaję telefon. Odbieram telefon, jakiś nieznany numer. Otwieram telefon i słyszę słuchawce. Pan Michał Piekara? Tak przy telefonie. Co pan zrobił z moją żoną? A która to pana żona? Głupie pytanie do terapeuty. No więc jak już doszedłem, o co chodzi, przypomniałem sobie, to jest właśnie ten mężczyzna, nie? Mąż tej kobiety. I on mówi tak, panie Michale, ja nic z tego nie rozumiem. Ja nic z tego nie rozumiem. Lista, ta lista z tymi podziękowaniami, wie pan, o co chodzi? Mówię, wiem, o co chodzi. Ja tego nie rozumiem. Wie pan co, 37 dni, policzyłem cię, 37 dni mi wpisuje. O co w ogóle jej chodzi? Ja tego nie rozumiem. O co jej chodzi? Ja jej nie obiecałem, że będę wpisywał i nie wpisuję. O co z tym chodzi? Panie Michale, ja muszę to zrozumieć. Czy ma pan dla mnie jakieś... Czy ja mogę z panem o tym porozmawiać? Ale oficjalnym głosem, wie pan co, muszę spojrzeć w kalendarz. On był zdumiony tym, dlaczego ona czyni mu coś dobrego, kiedy wiedział, że on jest wobec niej obojętny. To był początek. Chwilę razem się pospotykaliśmy, a później zaczęliśmy pracować w trójkę już. Oni razem jako we dwójkę w małżeństwie. Taka jest moc listy błogosławieństw. Dlatego potrzebujemy wypowiadać wobec siebie dobre słowa. To jest tak istotne, to jest tak ważne. Patrzę na czas. Stało mi 5 minut, więc niezbyt dużo, ale... Pozwólcie, że w takim razie jakoś króciutko podsumuję to, co wydaje mi się takie najistotniejsze. Jeżeli pragniesz troszczyć się o pokój w waszym małżeństwie, to potrzebujesz przedsięwziąć kroki. To znaczy musimy w czasie pokoju przygotowywać się do tego, że kiedy przyjdzie trudność, to będziemy w stanie jakoś się z nią zwycięsko zmierzyć. A więc módlmy się za siebie wzajemnie. Módlmy się za samych siebie, módlmy się za siebie o nasze małżeństwo i módlmy się gorliwie i wytrwale. Zatącz ten krąg modlitwy wokół siebie i trwaj w modlitwie. Troszczmy się o dobre słowa, które będą budowały jedność między nami, które będą tworzyły dobrą atmosferę i przestrzeń, która pozwoli nam się skomunikować i rozmawiać nawet o trudnych rzeczach. Te dobre słowa, jeśli tego się nauczymy, a zawsze jest dobry czas na to, żeby się tego uczyć, pozwoli nam spojrzeć na być może jakieś tematy czy sprawy, które wloką się za nami już wiele lat. Spojrzeć w nowy sposób, może po raz pierwszy się naprawdę głęboko usłyszeć. Jest wiele rzeczy, które można byłoby zrobić dla naszych relacji. Często podczas tego typu spotkań podchodzą do mnie mężczyźni i mówią tak, panie Michale, no ale jest tyle rzeczy, o których tutaj słyszeliśmy na kongresie, na rekolekcjach, na konferencji. Dobre słowa, dobra komunikacja, dobre gesty, wychowywać dobrze dzieci, angażować się w rodzicielstwo, modlitwa, to i tamto. Czy jest coś takiego no prostego, panie Michale? Tyle tego jest, może moja żona zapamięta, ale coś takiego konkretnego, co ja mógłbym zrobić? Ja mówię, jest. Jest jedna bardzo prosta wskazówka, rada, która jeśli wcielisz ją w życie, to ona odmieni twoje małżeństwo. Składa się tylko z trzech słów, więc warto sobie to zapisać. Warto sobie to zapamiętać. Gotowi? Trzy słowa. Kup moją książkę. Książka Razem przez życie. Przewodnik dla małżeństw, które pragną zwyciężać. W tej książce znajdziecie bardzo wiele historii, anegdot, narzędzi. Tu dzielę się całą moją wiedzą i odkryciami terapeutycznymi. Całą tą wiedzą, która często jest gdzieś schowana. Tutaj postanowiłem się tym podzielić, bo to jest coś, co może wesprzeć wasze małżeństwo. Mam bardzo wiele świadectw małżeństw, które się dźwignęły, które odzyskały jedność, które zupełnie w nowy sposób zaczęły budować swoje relacje po przeczytaniu tej książki, więc serdecznie was do zakupu tej książki zachęcam. I jeszcze druga książka, którą znajdziecie. Przytul mnie choć na chwilę, jak być twórczą żoną. Drodzy panowie, to jest znakomity pomysł na prezent dla żony, choć oczywiście musisz wykazać się ty twórczością, jak wręczyć żonie książkę pod tytułem Jak być twórczą żoną. Tak, żeby dobrze zacząć. Krótka anegdota na temat tej książki. Ja na co dzień, jak wiecie, prowadzę warsztaty, prowadzę dzieło nowego pokolenia ojców i w ramach tego dzieła między innymi taką najbardziej istotną, czy takim najbardziej kluczowym elementem są warsztaty Nieprzeciętny Tata. Zresztą te warsztaty Nieprzeciętny Tata będą odbywały się w Środzie Śląskiej niebawem, 8-9 grudnia, jeśli dobrze pamiętam, albo 10-11 grudnia, w Środzie Śląskiej, warsztaty Nieprzeciętny Tata. Bardzo serdecznie Was, ojcowie, zapraszam na te warsztaty. Więcej informacji znajdziecie na stronie nieprzeciętnydata.pl albo na nowepokolenieojców.pl. I na tych warsztatach, kiedyś prowadziłem te warsztaty w Krakowie i z przodu po prawej stronie, tak mniej więcej jak pan poseł siedzi, siedział mężczyzna, który tak patrzył na mnie bez wyrazu. Wiecie, ja opowiadam anegdoty. On patrzy bez wyrazu. Ja mówię o czymś poruszającym, wiecie, tam chłopaków to dotyka bardzo mocno. On patrzy nieporuszony. No więc w którejś przerwie ten mężczyzna podchodzi do mnie i wiecie, ja już mam zimny pot na czele, myślę sobie, dobra, to będzie trudna rozmowa. I on przychodzi i mówi tak, panie Michale, mniej więcej tym tonem, z taką dynamiką. Panie Michale, mówił pan, żeby przeglądnąć książki i je kupić. Nie kupuję książek. To bez sensu. Uważam, że posiadanie książek jest bez sensu, ponieważ i tak nikt ich nie czyta. Ale chciałem być uczciwy, więc przynajmniej wziąłem, żeby przeglądnąć. I mówi tak. Otworzyłem na stronie 106. Cholera, co ja napisałem na stronie 106? I czytam tak. Często chwal i podziwiaj swojego męża za to, jaki jest. Dobre. Chwal go przy waszych dzieciach. Dobre. Chwal go przy waszych rodzicach. To bardzo ważne. Panie Michale, to znakomita książka. A więc bardzo serdecznie was zapraszam do przeglądnięcia i zakupu tych książek razem przez życie i przytul mnie choć na chwilę, jak być twórczą żoną. Więcej informacji o takiej o służbie dla mężczyzn. Marcin Jakimowicz mówił o tym w poprzedniej konferencji, o tym, jak ważna jest rola ojca. To, co jest moim odkryciem jako terapeuty i to też sprawiło, że zmieniłem kierunek swojego zaangażowania. Przez tyle lat pragnąłem stworzyć jakiś program, coś, co będzie ratować małżeństwa. I jak wiecie, pracowałem nad tą nową metodą terapii poprzez komunikację, która przynosiła ogromne efekty, ale później odkryłem coś ważniejszego, że bardzo często początkiem zmiany w małżeństwie jest praca z mężczyzną, z mężem, z ojcem. I to było coś, co pozwoliło mi zmienić trochę kierunek i dzisiaj mam przywilej obserwować mężczyzn, którzy wracają do swoich małżeństw, wracają do swoich rodzin, do swojego ojcostwa, do swojego powołania właśnie dlatego, że odkryli sens i znaczenie swojego powołania ojcowskiego i swojego powołania jako męża. Również poprzez te warsztaty Nieprzeciętny Tata czy programy, które proponujemy. Więc drodzy ojcowie, drodzy panowie, serdecznie was zapraszam na stronę nowepokolenieojców.pl. Tam znajdziecie więcej informacji. Jeśli nie zanotowałeś, nic się nie martw, na pewno twoja żona zanotowała ci ten adres. I mam nadzieję, że uda nam się spotkać najbliżej w tym momencie tutaj Świdnicy. A kto wie, może kiedyś w Świdnicy takie warsztaty też się odbędą. Warsztaty Nieprzeciętny Tata w Środzie Śląskiej początkiem grudnia. Serdecznie was zapraszam. Tyle ode mnie. Dziękuję wam serdecznie za uwagę.